Thank you for that powerful and inspiring.
Dziękuję wam za to. Na zakończenie uwag starszego Ballarda chór zaśpiewa Our Savior's Love. Dyrygować będzie Lynn Hopkins, akompaniować Austin Realwright wraz z Mackenzie Smithem grającym na skrzypcach. Modlitwy na zakończenie ofiaruje Rachel Huntsman. A teraz mam przywilej przedstawić mówcę dzisiejszego wieczoru. Starszy M. Ballard urodził się w Salt Lake City, Utah 8 października 1928 roku w rodzinie Melvin R. i Geraldine Smith Ballard. Kiedy uczęszczał na Uniwersytet w Utah, poznał Barbara Bowen, o którą starał się i którą poślubił w świątyni Salt Lake 28 sierpnia 1951 roku. Jako młody mężczyzna służył na misji w Anglii, gdzie był doradcą w prezydium misji. W roku 1974 został powołany na prezydenta misji Toronto w Kanadzie. Tam spotkałem starszego Ballarda po raz pierwszy. Był moim prezydentem misji. Ludzie pytali mnie, jak to jest, kiedy ma się takiego prezydenta misji. Powiedział im, że czuję wobec niego to samo, co oni czują wobec swojego prezydenta misji. Był cudowny. Zawsze miał w sobie wiele miłości i zapału do pracy misjonarskiej. Podczas gdy służył jeszcze jako prezydent misji, został powołany do pierwszego kworum 70. w kwietniu 1976 roku. Później służył jako członek prezydium 70. W październiku roku 1985 został poparty jako członek dworu 12 apostołów. Zanim został powołany do władz naczelnych, starszy Ballard zajmował się branżą motoryzacyjną, nieruchomości i inwestycjami.
Chciałbym podziękować chórowi. Śpiewa w nim mój wnuk. Dziękuję Tomowi za to, że przyprowadził chór, aby rozpoczął tą cudowną konferencję. Bardzo to doceniam. Te wnuczęta są cudowne, mogą robić różne rzeczy. Stanowicie cudowny widok. Najlepsi młodzi mężczyźni i młode kobiety na całym świecie. Macie przywróconą Ewangelię Jezusa Chrystusa, która prowadzi drogami wiary w dzisiejszym, coraz bardziej niegodziwym świecie. Ja i siostra Ballard jesteśmy szczęśliwi, będąc z wami tego wieczoru, zarówno z tym, którzy są w centrum Mariota, jak i z tymi, którzy zebrali się w innych budynkach na całym świecie. Przypuszczam, że przy tej nowoczesnej technice niektórzy z was słuchają za pośrednictwem podcastów lub innych elektronicznych cudeniek. Lecz niezależnie od tego, gdzie jesteście dzisiejszego wieczoru, jestem wdzięczny za to, że przemawiam i modlę się, by Pan był z wami, aby to, co będę mówił, było pomocne dla każdego z was w waszym obecnym czasie. Wyrażam podziękowanie chórowi z Instytutu Religii Uniwersytetu Stanowego za piękną oprawę muzyczną oraz chcę wyrazić szczególnie uznanie dla prezydenta Toma Mullena, jednego z tutejszych prezydentów Palika i jednego z moich asystentów w czasach, gdy służyłem jako prezydent misji. Służył on z nami w Toronto i jestem z niego bardzo dumny. Dzisiejszego wieczoru chciałbym kontynuować temat, na którym przemawiałem podczas konferencji generalnej. Ci z was, którzy jej słuchali, a mam nadzieję, że byli to niektórzy z was, pamiętają, że otrzymaliście radę od przedstawicieli władz naczelnych i generalnych urzędników Kościoła. Może pamiętacie, że w moim przemówieniu porównałem sztuczne muchy, których używa wędkarz, do tych sztucznych przynęt, którymi posługuje się szatan, by schwytać nas i wplątać w sieci swego zatrważącego świata żałości. Kilka dni po konferencji otrzymałem list od cudownego młodego mężczyzny. Nazywa się on Chayton Snyder, ma 11 lat. Słuchał mnie i wysłał rysunek, na którym widać to, co wy widzicie na ekranie, wraz z osobistą uwagą. Wędkarze nęcący ryby sztuczną przynętą symbolizują sposób, w jaki szatan nęci nas uzależnieniami. Kiedy wędkarz rzuca rybę na brzeg i ryba próbuje ześliznąć się z powrotem do wody, owo wyślizgiwanie się, jak mi się wydaje, symbolizuje sposoby, na jakie my próbujemy powrócić do bezpieczeństwa, jakie daje woda Ewangelii. Ale potrzebujemy pomocy naszego niebiańskiego Ojca, by uciec od tych uzależnień. Koniec cytatu. Dziękujemy, Chayton, za Twoje zwięzłe streszczenie mojego przemówienia konferencyjnego. Cytuję z tego przemówienia. Tak jak wędkarz wie, że pstrąga motywuje jego głód, Lucyfer zna również nasze łaknienie, nasze słabości i pokusy i kusi nas sfałszowanymi przynętami, których złapanie może wyciągnąć nas ze strumieni życia i dostaniemy się pod jego bezlitosny wpływ. Jednak w przeciwieństwie do wędkarza, który łapie i wypuszcza nieuszkodzone ryby z powrotem do wody, Lucyfer nie wypuści nas z własnej woli. Jego celem jest sprawienie, by jego ofiary cierpiały tak jak on sam. Modlę się, by Pan pobłogosławił mnie, kiedy będę nauczał was o pewnej ważnej, bardzo ważnej zasadzie. Ta zasada brzmi: zachowaj prostotę Ewangelii Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł miał w swoich czasach tę samą troskę, kiedy powiedział: obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. W Księdze Mormona prorok Nefi wyjaśnia doktrynę i Ewangelię Chrystusa w tych prostych słowach. Nawiązuję do zdań z drugiego Nefiego, rozdziału 31, i odwołuję się do nich. Przytoczę kilka zdań. Później możecie przeczytać cały rozdział. Między innymi Nefi mówi: albowiem moja dusza lubuje się w prostocie. Czyż możemy pójść za przykładem Jezusa, nie przestrzegając przykazań Ojca? I Ojciec powiedział: nawróćcie, nawróćcie się i zostańcie ochrzczeni w imię mojego umiłowanego Syna. Temu, kto zostanie ochrzczony w imię moje, Ojciec da Ducha Świętego. I usłyszałem głos Ojca, który powiedział: słowa mojego umiłowanego są prawdziwe i wierne. Ten, kto wytrwa do końca, zostanie zbawiony. Albowiem doszliście dotąd tylko dzięki słowu Chrystusa, poprzez niezachwianą wiarę w Niego. Moi ukochani bracia, nie ma innej drogi ani innego imienia danego pod niebem, poprzez które człowiek może być zbawiony w Królestwie Boga. Taka jest nauka Chrystusa. Prorok Joseph Smith określił podstawowe zasady i obrzędy Ewangelii w czwartej zasadzie wiary. Pierwsze, wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Drugie, odpokutowanie. Trzecie, chrzest przez zanurzenie dla odpuszczenia grzechów. Czwarte, nałożenie rąk dla otrzymania daru Ducha Świętego. Dzisiejszego wieczoru chcę skupić się na doktrynie i Ewangelii Jezusa Chrystusa. Moi drodzy młodzi ludzie, na świecie dzieje się wiele rzeczy, które stanowią dokładne przeciwieństwo zasad Ewangelii. Musicie poznać doktrynę Chrystusa, żyć nią i bronić jej przez wszystkie dni waszego życia. Kilka lat temu przyszedł do mnie jeden z moich misjonarzy, ponieważ chciał się ze mną zobaczyć. Powiedział tak: prezydencie, straciłem świadectwo. Mam kilka pytań, na które nikt nie umie mi odpowiedzieć. Mój biskup i prezydent Palika właśnie mi powiedzieli, żebym zapomniał o nich i nie pytał więcej. Poprosiłem, aby zapisał mi te pytania na kartce, a potem zaproponowałem, by przyszedł do mnie za 10 dni, a ja odpowiem na każde z nich. Kiedy wychodził z mojego biura, miałem uczucie, by zapytać go: starszy, kiedy ostatnio czytałeś Pisma Święte? Przyznał, że było to dawno temu. Powiedziałem: dałeś mi zadanie i to jest sprawiedliwe, że i ja dam tobie zadanie. Będziesz codziennie czytać przez co najmniej godzinę Pisma Święte, a potem przyjdziesz do mnie po odpowiedzi. Zgodził się to zrobić. Kiedy znowu przyszedł, byłem gotowy. Powiedział: prezydencie, nie potrzebuję tych odpowiedzi. Wiem, że Księga Mormona mówi prawdę. Wiem, że Joseph Smith jest prorokiem. Już ze mną wszystko w porządku. A ja odpowiedziałem: mimo wszystko dostaniesz te odpowiedzi. Ciężko się nad nimi napracowałem. To była cała antymormońska armia, ale się z nią rozprawiliśmy. Po naszej dyskusji zapytałem go: starszy, czego się dowiedziałeś z tego wszystkiego? A on udzielił bardzo znamiennej odpowiedzi. Dowiedziałem się, prezydencie, że trzeba dać panu tyle samo czasu. A teraz razem przyjrzyjmy się jeszcze raz podstawowym doktrynom Ewangelii Chrystusa. Pierwszą zasadą doktrynalną jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa. Posiadanie wiary w Chrystusa oznacza mocne przekonanie, że jest On jednorodzonym Synem Boga i Zbawicielem oraz Odkupicielem świata. Nasza doktryna naucza, że możemy powrócić do życia z Ojcem Niebieskim, polegając jedynie na łasce i miłosierdziu Jego Syna. Kiedy my mamy wiarę w Chrystusa, przyjmujemy Jego zadośćuczynienie i stosujemy się do Jego nauk, pokładamy zaufanie w Nim i tym, co On do nas mówi. Wiemy, że ma On moc, aby dotrzymać swych obietnic. Ojciec Niebieski błogosławi tych, którzy mają wiarę, by słuchać Jego Syna. Wierzymy w Chrystusa i wierzymy, że pragnie On, byśmy przestrzegali Jego przykazań. Mamy okazywać naszą wiarę poprzez posłuszeństwo. Jezus Chrystus dzięki naszej wierze w Niego może uzdrowić nas zarówno fizycznie, jak i psychicznie. A teraz, dzisiejszego wieczoru, moi drodzy, młodzi przyjaciele, poświęćcie minutę i skupcie się na swojej osobistej wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Zastanówcie się nad sobą, a ja zadam wam kilka pytań. Czy jesteście zadowoleni z obranego przez was kierunku życia i czy nadal postępuje wasza wiara w Pana Jezusa Chrystusa? Czy kochacie Boga z całego serca, duszy, sił i umysłu, jak nauczał Pan uczonego w Piśmie w 10 rozdziale Ewangelii Łukasza? Czy każdego dnia wykonujecie te proste czynności? Czy modlicie się? Czy codziennie czytacie Pisma Święte? Czy posługujecie się właściwym językiem? Czy jesteście uczciwi? Czy prowadzicie życie zgodne ze słowem mądrości? Czy jesteście uprzejmi i zatroskani o potrzeby ludzi z waszego otoczenia? Czy stosujecie się do rady braci zaakceptowanej podczas ostatniej konferencji, abyście całkowicie unikali wszelkiego rodzaju pornografii? Na pornografię nie może być miejsca w naszym życiu, jeśli mamy prawdziwą wiarę w Chrystusa. Mówię z całą swą mocą. Jeśli macie ten problem w swoim życiu, dajcie sobie z tym spokój. Czy żyjecie, będąc godni świątynnej rekomendacji? Czy aktywnie uczestniczycie w waszych niedzielnych spotkaniach, szczególnie spotkaniach sakramentalnych, godnie przyjmując sakrament i odnawiając wasze przymierza z Panem? Czy wy obecni tu oraz będący w zasięgu mojego głosu, byli misjonarze, utrzymujecie godność sługi Pana Jezusa Chrystusa w ubiorze i swoim zachowaniu? Czy przygotowujecie się i aktywnie się staracie o znalezienie swoich wiecznych towarzyszy? Mógłbym spędzić cały ten wieczór rozwodząc się nad tym jednym pytaniem, lecz od dziś jestem pewien, że już rozumiecie, że nie popieramy przesiadywania w grupach. Jeśli nie pojęliście tego dotąd, zrozumcie to dzisiaj. Mówię więc waszym językiem spoko. Zalecamy właściwe randki. Wiecie, po prostu chłopiec zaprasza dziewczynę na randkę i mile spędzacie razem czas. Czy naprawdę szukacie towarzysza, który kocha Pana i czci Jego święte imię? A wy wszyscy, którzy jesteście małżonkami, czy regularnie umawiacie się wieczorami na randki, by nadal budować i wzmacniać wasz związek? Oczywiście są jeszcze inne rzeczy, które mógłbym dodać do tej listy. Jednakże, jeśli tak serio staracie się jak najlepiej naśladować Jezusa Chrystusa, wówczas możecie odpowiedzieć na te pytania oraz inne stanowczym tak. Dzisiejszego wieczoru rozmyślacie o waszej osobistej wierze w Pana Jezusa Chrystusa. Ale czy w waszym obecnym życiu jest coś, o czym wiecie, że nie jest takie jak to, czego chcielibyście? Jeśli jest coś, o czym wiecie w głębi serca, że nie jest takie jak u kogoś, kto ma prawdziwą wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, wtedy pozwólcie, że powiem, co trzeba zrobić. Pokuta jest drugą podstawową doktrynalną zasadą Ewangelii. Nasza wiara w Chrystusa i nasza miłość do Niego prowadzą nas do pokuty lub zmiany naszych myśli, poglądów i zachowań, które nie harmonizują z Jego wolą. Kiedy odpokutowujemy, czujemy boski smutek i przestajemy robić rzeczy, które są złe, a zwiększamy nasze wysiłki, by czynić to, co prawe. Szczera pokuta przynosi kilka rodzajów skutków. Odczukamy w naszym życiu przebaczenie Boga i Jego pokój. Nasza wina i smutek odchodzą. Bracia i siostry, bądźcie bardzo wdzięczni za to, że Ewangelia Jezusa Chrystusa daje nam dzięki szczerej pokucie możliwość uniknięcia błędów, które możemy zrobić. Jeśli się nie opanowało zdolność do pokutowania, wtedy wiele razy małe nawyki stają się uzależnieniem. Wszyscy z nas mogą łatwo uniknąć zaplątania się w sidła uzależnienia, po prostu nie zażywając uzależniających substancji i nie uczestnicząc w uzależniających praktykach. Nie popełniajcie takich błędów, moi drodzy przyjaciele. Wszyscy jesteśmy celem szatana i jego sługusów. Będzie on używał wszelkich swoich zwodniczych przynęt lub taktyk, by spowodować to, że wy i ja zaczniemy się chwiać i dryfować w naszych postanowieniach i naszym wiernym oddaniu Pana. Trzecią podstawową zasadą Ewangelii jest chrzest. Tę zasadę większość z tych, którzy mnie słuchają, wypełniła. Chrzest przez zanurzenie dla odpuszczenia grzechów. Co to za cudowna rzecz? Jest on pierwszym przymierzem, jakie zawieramy pomiędzy sobą a Panem Jezusem Chrystusem i naszym Ojcem Niebiańskim. Chrzest jest obrzędem, jest uświęconą ceremonią lub rytuałem, który pokazuje, że weszliśmy w przymierze z Bogiem, a Bóg zawsze wymagał od swoich dzieci, by zawierały przymierza. Przymierze jest wiążącą i uroczystą umową pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Bóg obiecuje, że pobłogosławi nas, a my obiecujemy, że będziemy Jemu posłuszni. Dotrzymujemy przymierzy. Dotrzymywanie przymierzy przynosi błogosławieństwa w tym życiu i wyniesienie w przyszłym życiu. Pamiętajcie, Chrystus ustanowił dla nas przykład, sam przyjmując chrzest, a my jesteśmy błogosławieni przywilejem uczestniczenia w cotygodniowym sakramencie, co pomaga nam pozostawać godnymi, by przez cały czas mieć z sobą ducha. Jest to cotygodniowe przypomnienie o naszych przymierzach i pomaga nam ono budować naszą wiarę i zaufanie do Pana Jezusa Chrystusa. Czwarta podstawowa zasada doktrynalna to dar Ducha Świętego. Jezus nauczał, że musimy być ochrzczeni w wodzie, a także duchem. Po chrzcie w wodzie musi nastąpić chrzest z ducha. W przeciwnym razie jest on niepełny. Tylko kiedy otrzymamy chrzest i dar Ducha Świętego, możemy otrzymać odpuszczenie swoich grzechów i stać się całkowicie odrodzeni duchowo. Duch Święty świadczy o Chrystusie i pomaga nam rozpoznawać prawdę. Daje nam duchową siłę i pomaga nam robić to, co jest prawe. On daje nam pokój i pociesza nas w czasach prób lub smutku. Ostrzega nas przed duchowym lub fizycznym niebezpieczeństwem. Przez moc Ducha Świętego możemy czuć miłość Boga i Jego przewodnictwo w naszym życiu. Dar ten jest przedsmakiem, moi bracia i siostry, wiecznej radości i obietnicą wiecznego życia. I w końcu piąta podstawowa zasada doktrynalna. Musimy wytrwać do końca. Kiedy weszliśmy na tę prostą i wąską ścieżkę, dzięki naszej wierze w Jezusa Chrystusa, pokucie i obrzędowi chrztu oraz otrzymanie Ducha Świętego, musimy wdrożyć wszelkie wysiłki, aby pozostać na ścieżce. Przed laty nasz wierny patriarcha w Paliku, który miał wtedy 90 lat, w niedzielę posną wstał podczas spotkania sakramentalnego, by złożyć swe świadectwo i powiedział coś, czego nigdy nie zapomnę. Zawsze będę pamiętał te słowa, które powiedział. Każdego wieczoru modlę się, aby Bóg widział, jak umieram bezpieczny, trwając w świadectwie, które pali się jasnym płomieniem. Powiedziałem do niego: Patriarcho, wśród wszystkich ludzi, których znam, ty z pewnością nie musisz się o to martwić. A on chwycił klapy mojego płaszcza, szarpnął mną w górę i postawił tak, że znaleźliśmy się w pewnej odległości od siebie. Popatrzył mi w oczy i powiedział: Mój chłopcze, a byłem żonaty z dwójką dzieci, mój chłopcze, nikt nie jest bezpieczny aż do samego końca. Niech tak się stanie, że będziemy wierni do samego końca. Tak więc doktryna wiary w Chrystusa, pokuta, zawieranie i odnawianie oraz dotrzymywanie przymierzy, a także bycie prowadzonym przez Ducha stanie się wzorem sposobu życia. Nasze działania w codziennym życiu są ukształtowane i zarządzane przez te doktrynalne zasady. Wiem, że niektórzy z was, byli misjonarze, mówią do siebie: Starszy Ballard przytacza część tej doktryny z tego natchnionego podręcznika, abyście głosili moją Ewangelię. Mam nadzieję, że rozpoznajecie niektóre z tych słów i że ich znaczenie weszło na stałe do waszego życia. Tym z was, młodzi mężczyźni, młode kobiety, którzy nie służyli na misji, mogą zasugerować, że byłoby dla was dobrze, abyście mieli egzemplarz, abyście głosili moją Ewangelię. Przestudiujcie rozdział 3, lekcję zatytułowaną Ewangelia Jezusa Chrystusa. Przedstawia ona bardzo jasno i bardzo szczegółowo, niż ja to zrobiłem, kroki niezbędne do tego, by uniknąć wplątania się w sztuczne przynęty szatana i bycia odciągniętym ze ścieżki, która wiedzie do życia wiecznego. Jakże prosta jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Jakże ważne jest dla nas pozostawanie na tej jedynej ścieżce określonej przez Boga jako droga powrotna do domu, do Jego wiecznej obecności. Ewangelia jest planem szczęścia. Jest prosta i piękna. Pozwólcie, że sprawdzę, czy jestem w stanie zilustrować, w jaki sposób podstawowe zasady Ewangelii przypominają most pomiędzy życiem przed narodzeniem, które symbolizuje moja podniesiona lewa ręka, a życiem wiecznym, które symbolizuje moja prawa ręka. Mostem pomiędzy życiem przed narodzeniem a życiem wiecznym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Przyszliśmy z egzystencji przedziemskiej, aby postarać się o poznanie zasad Ewangelii i życie zgodnie z nimi. Znaleźliśmy się tutaj, teraz tutaj na dole, na ziemi i zmierzamy naszą drogą powrotną, pełni nadziei na obecność Boga. Wymaga to zrozumienia i posłuszeństwa. Naszym celem, kiedy staramy się żyć według zasad Ewangelii, jest stanie się kandydatami do otrzymania wszelkich błogosławieństw, które nasz Ojciec ma przygotowane dla swoich wiernych i godnych dzieci. Sam Jezus powiedział: oto przykazanie. Nawróćcie się, ludzie, z wszystkich krańców ziemi. Pójdźcie do mnie i zostańcie ochrzczeni w imię moje, abyście zostali uświęceni przez przyjęcie Ducha Świętego, abyście ostatecznego dnia mogli stanąć przede mną bez skazy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, to jest moją dobrą nowiną i wiecie, co macie czynić w moim kościele. A teraz ponownie poproszę was, abyście przemyśleli swoje życie. Jak wam się powodzi? I jeszcze raz, czy w waszym życiu jest coś, co znosi was z nurtu nauk Ewangelii pod wpływy szatana? Czy dajecie Panu tyle samo czasu? Żyjecie w świecie pełnym udogodnień technicznych, gdzie łatwy jest dostęp do informacji elektronicznej, rozrywki, portali społecznościowych w waszych domowych komputerach, iPodach i iPhone'ach. Żadne z poprzednich pokoleń nie miało w zasięgu ręki tak wielu udogodnień technicznych. Poprzez Facebook i inne sieci możecie utrzymywać kontakt z przyjaciółmi z całego świata. Są to cudowne narzędzia, jednak ostrzegam was, abyście nie pozwolili, by korzystanie z udogodnień technicznych zajmowało wam czas do tego stopnia, że staniecie się uzależnieni do ciągłego korzystania z nich. W jaki sposób powinniście ustalić granicę w używaniu ich, by nie okradały was z tego, co zasadnicze, cenne i wieczne? Wystarczy tylko obejrzeć wieczorne wiadomości i czytać gazety, by zdać sobie sprawę z tego, że świat jest niezwykle udręczony. Są trzęsienia ziemi, huragany i tornada. W rozmaitych miejscach są wojny i wieści wojenne. Jest głód i cierpienie i ludobójstwo, nie mówiąc o morderstwach oraz innych aktach przemocy. Niektórzy z was być może myślą, że w obecnym świecie przyszłość nie jest warta zachodu. Pamiętam, że jako 13-letni chłopiec przyszedłem z niedzielnego spotkania kapłaństwa 7 grudnia 1941 roku, aby dowiedzieć się od rodziców, że właśnie Japonia zbombardowała Pearl Harbor. Fakt ten wciągnął Stany Zjednoczone w wojnę światową, która szalała w Europie już od 2 lat. Wtedy wydawało się nam, że to życie, które znaliśmy, dobiegało kresu. Było wiele niepewności. Kiedy młodych mężczyzn wcielano do armii. Jednakże teraz, jak i wtedy, pośród tych wszystkich konfliktów, zmagań i wpływów działających w świecie jest jeszcze dużo dobra. Kiedy się urodziłem, dawno temu, kiedy wszyscy z was byli jeszcze w świecie duchowym, w całym świecie było zaledwie 20 krajów, które same mogły na wyrost nazywać swój ustrój demokratycznym, a ich obywatele mogli się cieszyć tylko ułamkiem swobód, jakie my przyjmujemy za pewnik. Obecnie w naszych czasach jest ich ponad 90. Więcej ludzi na świecie może oddychać wolnością i żyć zgodnie ze swymi przekonaniami. Obecnie na całym świecie poziom biedy spada. Postęp w zakresie opieki medycznej i sanitarnej jest nadzwyczajny, jeśli chodzi o oczyszczanie wody pitnej w krajach rozwijających się. To jest, co się dzieje, jest godne uwagi. Również możliwość zdobywania wykształcenia stają się szerzej dostępne. Macie wiele powodów, by czuć się dzisiejszego wieczoru pełni nadziei i optymizmu. Nie pozwólcie szatanowi, by wpływał na was i spowodował to, że nie wierzycie we wspaniałą przyszłość, której macie wyglądać. Wszyscy przygotowujemy się na szczęście, szczęśliwe życie poprzez codzienne podejmowanie decyzji. Jeśli jesteście szczerzy i wierni doktrynie i Ewangelii Chrystusa, wiele cudownych możliwości stanie się waszym udziałem. W Kościele wasi przywódcy okręgu Palika oraz poziomu władz naczelnych będą inspirowani, by powołać was do służenia w powołaniach, na które się przygotowujecie. I kiedy przygotowujecie się obecnie, jest to wynik waszych mądrych decyzji, że będziecie przestrzegać przykazań Boga. Za 30 lat, licząc od dzisiaj, przywództwo w Kościele będzie w dużym stopniu zależało od tego, czy każdy z was dobrze przygotował się, by wypełniać powołania do służby, które do was przyjdzie w Kościele. Pomyślcie o tym. Tylko o tym pomyślcie. 90 lat, 98 lat. Od roku 1830 do roku 1928, w którym się urodziłem, zajęło Kościołowi zorganizowanie pierwszych 100 palików. Drugie 100 palików zorganizowano w ciągu następnych 24 lat. Potem zaczęliśmy dostrzegać, że przed naszymi oczami rozpościera się bardzo interesujący widok. Pod koniec roku 1960, tylko 8 lat później, w Toronto, w Kanadzie, został zorganizowany 300 palik. W czasie, gdy prezydent Thomas S. Monson był tam prezydentem misji. 2 tygodnie temu siostra Ballard i ja przybyliśmy na konferencję w Toronto na jubileusz 50-lecia. A w roku 1964, tylko 4 lata po otworzeniu 300 palika, został zorganizowany 400 palik. W ciągu następnych 9 lat zorganizowano 200 palików więcej. A 900 palik został zorganizowany w marcu 1978 roku. Wkrótce młodzi ludzie zorganizowany zostanie 3000 palik. Jaki ma to związek z wami, młodzi ludzie i młode kobiety, którzy tutaj siedzicie? Załóżmy, że Kościół tworzy 100 palików rocznie. To mogłoby znaczyć, że w roku 2040, tylko za 30 lat, liczono dzisiaj, liczba palików podwoi się do około 6 tysięcy. Będziecie wtedy po 40 lub zaczniecie 50 lata swego życia. A teraz zapytacie sami siebie, gdzie są prezydenci tych 6 tysięcy palików? Gdzie są ich pierwsi doradcy, drudzy doradcy, sekretarze wykonawczy, pisarze? Gdzie jest 6 tysięcy razy 12, czyli 72 tysiące wyższych doradców? A przypuszczam, że każdy palik ma przeciętnie 10 jednostek, co stanowi obecnie przeciętną w paliku, gdzie jest 60 tysięcy biskupów, pierwszych doradców, drugich doradców, sekretarzy wykonawczych, pisarzy, prezydentów kworum starszych oraz wraz z ich doradcami, przywódców grup wyższych kapłanów oraz ich asystentów, przywódców Stowarzyszenia Pomocy, młodych kobiet i organizacji podstawowych wraz z ich doradczyniami itd. Gdzie oni są? Właśnie do nich przemawiam. Wy jesteście nimi. Czy będziecie gotowi, by przyjąć powołania, które Pan do was skieruje? Ojciec Niebieski ma wieczny plan dla każdego z nas. Wasze pierworództwo, przywilej, jaki macie, będąc członkami Kościoła Jezusa Chrystusa w świętych dniach ostatnich, to jakiś cud. W świecie zaludnionym około 6 miliardami ludzi złożyliście kilka bardzo ważnych obietnic i zobowiązań wobec Ojca Niebieskiego. podczas gdy żyliście w Jego obecności w przedziemskim świecie. Może Was ciekawić, w jaki sposób nazwiska przywódców organizacji pomocniczych, biskupów, prezydentów palików i przedstawicieli władz naczelnych przychodzą do głowy tym, którzy mają obowiązek wystosowywania powołań do służenia. Skąd prezydent palika wie, kto powinien być biskupem? Skąd przedstawiciel władz naczelnych wie, kto powinien być prezydentem palika? Dzisiaj, właśnie dzisiaj, trzymałem ręce na głowie, wyznaczając nowego prezydenta palika. W ciągu tego weekendu zrealizowaliśmy palik. Cóż to za przywilej? Cóż za zatrważająca odpowiedzialność? Skąd wie prezydent Kościoła, kto powinien być we władzach naczelnych Kościoła? To przez objawienie znane są nazwiska tych, którzy dowiedli, że są wierni, godni zaufania i żyją zgodnie z podstawowymi doktrynami Ewangelii Chrystusa. Nie pozwólcie sobie na opuszczenie choćby jednego dnia w staraniu się o gotowość do służenia. Pamiętajcie, doczesność jest czasem dla nas wszystkich, abyśmy przygotowali się do spotkania z Bogiem. Amulek tak nauczał. Albowiem to życie dane jest ludziom, by przygotowali się na spotkanie z Bogiem. Okres tego życia jest okresem dany ludziom na wykonywanie ich prac. A jak już wam przedtem powiedziałem, gdy macie tak wiele świadectw, błagam was, nie odkładajcie na koniec swojego nawrócenia. Oto jeśli podczas tego życia danego nam, byśmy przygotowali się na wieczność, nie zmienimy się na lepsze. Po tym życiu czeka nas noc ciemności, podczas której żadna praca nie może być wykonana. Tak więc każdego dnia waszego życia Pan pomoże wam, jeśli będziecie ufać Mu i przestrzegać Jego przykazań. Pan czyni to znanym odpowiedzialnemu przywódcy, że jesteście już gotowi, by służyć, ponieważ pozostajecie na ścieżce Ewangelii. Żyliście zgodnie z przyrzeczeniami, które złożyliście przed swym narodzeniem i przyrzeczeniami, które złożyliście dzięki doktrynom Ewangelii Jezusa Chrystusa, które poprowadzi was przez wszystkie dni waszego życia. Pozwólcie, że zasugeruję, abyście zaczęli już od teraz, przyjmując powołania. One przygotowują was do wszystkich, do waszych przyszłych powołań do służenia w Kościele. Róbcie to, co jest potrzebne, aby budować prawdziwą relację, moi kochani bracia, ludzie, moi kochani młodzi ludzie, z Ojcem Niebieskim. Jesteście Jego duchowymi synami i córkami. Wasi boscy rodzice kochają was z całych swych serc, jak czyni to Jezus Chrystus. Pragną oni, abyście postępowali zgodnie z wielkim planem szczęścia, który bezpiecznie zawiedzie was z powrotem do domu, do Jego obecności. Teraz, kiedy razem zbliżamy się do końca tego spotkania, modlę się, że każdego z was, aby zawsze usilnie pozostawał zakotwiczony w zasadach doktrynalnych i obrzędach Ewangelii. Zawsze dawajcie Panu tyle samo czasu, bracia i siostry, zawsze dawajcie Panu tyle samo czasu, aby wasze świadectwa nie dryfowały ku fałszywym naukom świata. Słuchajcie, braci, robiąc wszystko, wiemy, w jaki sposób nauczać was prawdy i zachęcać was, abyście byli zakotwiczeni w tych rzeczach, które zapewniają wam bezpieczeństwo i wolność. Róbcie codziennie prawe rzeczy z prawdziwych powodów i tylko to wystarczy. Przygotowujcie się na wszelkie sposoby, abyście byli gotowi, kiedy Pan będzie potrzebował waszej służby w swoim Kościele. A kiedy przyjdziecie na świat, nadal będziecie sprawdzani. Jest to jeden z celów życia. Zostaliśmy tutaj przysłani, aby określić właśnie to, jak bardzo jesteśmy zaangażowani i oddani. A dla mnie jest to ekscytujące. Wierzyć, że możemy stać się, faktycznie możemy podnieść się i być wiernymi naśladowcami Jezusa Chrystusa. Lubię ten wiersz, stosuje się on do każdego z nas. Nosi on tytuł Dąb, a napisał go John R. Ryder Jr. Potężny wiatr wył nocą i dniem, i liście z dębu wyrwał hen. Strzaskał konary, korę zdarł, aż dąb znużony nagi stał. Lecz ciągle krzepko z ziemi w ziemi trwał, gdy innych drzew piętrzył się zwał. Znużony wiatr zacichł i rzekł: Dąbie, ty stoisz, jak to jest? A dąb powiedział: Wiem, że ty możesz konary połamać mi, unieść daleko każdy liść, trząść gałęziami i wkręcić w wir. Lecz na korzenie w ziemi tkwią, lecz me korzenie w ziemi tkwią, rosnąc wraz ze mną mocno są. Ty ich nie dostaniesz, bo wiesz sam, głębia mej duszy żyje tam. Ja aż do dziś wahałem się, czy już nie słabną siły me, lecz teraz wiem to, dzięki Tobie jestem silniejszy niż kiedykolwiek. Moi ukochani, młodzi bracia i siostry, bądźcie mocni jak ten dąb. Odkryjcie to, że jesteście silni. Głęboko zakorzeńcie w ziemi Ewangelii swą wiarę i zaufanie do Boga i Chrystusa. Zawsze bądźcie wyczuleni na sztuczne muchy, które pokazuje nam fałszywy rybak ludzi, Lucyfer. Abyśmy mieli mądrość i duchowe wejrzenie, aby rozróżnić i odrzucić jego niebezpieczne oferty. Żyjcie doktryną Chrystusa, prostymi i podstawowymi zasadami, wiarą w Pana Jezusa Chrystusa, pokutą, szanowaniem przymierzy chrztu. Żyjcie godni Ducha Świętego jako waszego towarzysza i wytrwajcie do końca. Róbcie to każdego dnia, a Duch Pana będzie z wami, aby utrzymywać was bezpiecznie na ścieżce, która wiedzie do życia wiecznego. Składam przed wami swoje świadectwo. Chcę, żebyście wiedzieli, że kochamy was. Na waszych ramionach spocznie przyszłość tego Kościoła. Wielkie jest wasze przeznaczenie. Modlę się z całego serca, abyście zrobili dzisiejszego wieczoru te rzeczy, które powinniście zrobić, jeśli potrzebujecie wprowadzić pewną korektę do sposobu, na jakich żyjecie. Składam świadectwo, że Jezus jest Chrystusem. On żyje, to jest Jego Kościół. My wykonujemy Jego zlecenie. Jesteśmy ludem przymierza z Nim. Ja to wiem. Składam o tym moje świadectwo i modlę się o to, by Pan was błogosławił. Przywołuję na was to błogosławieństwo w Jego świętym imię, żebyście odnaleźli pokój, radość i spokojną pewność w głębi serc, że dajecie z siebie wszystko, abyście mogli być godni Jego świętego imienia. Niech to będzie teraz waszym błogosławieństwem przez wszystkie dni waszego życia. Oto pokornie się modlę. I to jest moje świadectwo w imię Jezusa Chrystusa. Amen.